wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
17 marca 1921 roku Sejm Ustawodawczy jednomyślnie przez aklamację uchwalił konstytucję. Od tego wydarzenia mija 100 lat. I właśnie konstytucja marcowa, uchwalona 100 lat temu, będzie wydarzeniem miesiąca. Zanim opowiem, jak do tego doszło, zanim opowiem o samej konstytucji marcowej, taka uwaga, która nasuwa się każdemu, kto śledzi, analizuje wydarzenia sprzed 100 lat. To, czego dokonali nasi przodkowie po odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 roku. Otóż jeżeli porównamy tempo wydarzeń, tempo działań, sprawność organizacyjną naszych przodków sprzed 100 lat, po odzyskaniu niepodległości w roku 1918. Z tym, co działo się w Polsce po upadku komunizmu, czyli przyjmijmy od roku 1989, to widać tutaj olbrzymią różnicę w szybkości zdarzeń, w szybkości działań. Trzy takie spektakularne przykłady. Odzyskaliśmy niepodległość 11 listopada, a już dwa miesiące później mamy wolne wybory do Sejmu. Jeżeli uznamy, że komunizm w Polsce zaczął się kończyć 4 czerwca 1989 roku, to na wybory wolne, demokratyczne do Sejmu musieliśmy czekać ponad 2 lata, bo one się odbyły późną jesienią roku 1991. Małą konstytucję mieliśmy 3 miesiące po odzyskaniu niepodległości, bo już w lutym 1919 roku, po upadku komunizmu, na małą konstytucję czekaliśmy 3 lata, bo ona się pojawiła w roku 1992. I wreszcie duża konstytucja. Od odzyskania niepodległości do uchwalenia konstytucji minęło 2,5 roku. Od 4 czerwca 1989 roku do uchwalenia konstytucji w kwietniu roku 1997 minęło prawie 8 lat. Polska odzyskała niepodległość. Dla Piłsudskiego, który staje na czele rodzącego się państwa, jest rzeczą oczywistą, że trzeba jak najszybciej wybrać parlament. Nie ma jeszcze ta Polska granic. W wielu ważnych regionach kraju władze mają obcy. Na przykład w Wielkopolsce, w Zaborze Pruskim w dalszym ciągu rządzą Niemcy. Nie można tam przeprowadzić wyborów, ale na tych terenach, które były wolne, czyli ziemiach dawnego Królestwa Polskiego, części Galicji, część Galicji była w rękach Ukraińców, przeprowadzono w 1919 roku w styczniu wybory i wyłoniony w tych wyborach Sejm miał się zająć uchwaleniem konstytucji dla Polski. Najpierw przyjęto tak zwaną małą konstytucję w lutym 1919 roku. Dokument, który regulował najważniejsze sprawy związane z funkcjonowaniem państwa, określał zakres władzy naczelnika państwa, określał zakres uprawnień premiera i rządu, zakres władzy Sejmu, regulował relacje między tymi organami. No, dla wszystkich było jasne, że ten Sejm musi zająć się uchwaleniem dużej, prawdziwej konstytucji Polski Niepodległej. Skład tego Sejmu był rozszerzany o nowych posłów, bo w miarę jak ta Polska Niepodległa powiększała swój obszar, w miarę jak wrogowie byli usuwani z obszaru rodzącej się II Rzeczpospolitej, uzupełniano skład Sejmu. Na przykład o mieszkańców Wielkopolski, którzy nie mogli uczestniczyć w wyborach w styczniu 1919 roku, czy innych obszarów, które były wtedy wówczas jeszcze pod kontrolą obcych armii, obcych państw. W tym Sejmie, który został wybrany w styczniu 1919 roku, a potem był systematycznie rozszerzany, walczyły ze sobą takie dwie wizje państwa, takie dwa programy różniące się, dwa różne wyobrażenia o tym, jaka ma być przyszła Polska. Symbolami tych dwóch programów są dwa wielkie nazwiska, Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Z jednej strony był Piłsudski z jego wizją Polski federalnej, Piłsudski, popierany wówczas przez ugrupowania centrolewicowe, najważniejsze z nich to Polska Partia Socjalistyczna i PSL Wyzwolenie, z drugiej strony Roman Dmowski, twórca ruchu narodowego i popierająca go centroprawica, związana przede wszystkim z narodową demokracją, z jego wizją Polski jednolitej narodowościowo, jednolitej etnicznie, wizją Polski unitarnej. Walka o kształt konstytucji była w dużej mierze walką tych dwóch stron konfliktu politycznego. Nie można powiedzieć ugrupowań, bo tych ugrupowań było dużo, dużo w tym Sejmie więcej. O co się spierano? Spierano się na przykład o to, jaki ma być zakres władzy prezydenta. Dla wszystkich było jasne, że takim naturalnym kandydatem na prezydenta odrodzonej Polski jest Piłsudski. No i teraz ci, którzy sprzyjali Piłsudskiemu, czyli właśnie ugrupowania centrolewicowe, chciały, aby władza prezydenta była silna. To trochę wbrew takim obiegowym stereotypom, które mówią, że generalnie lewica jest przeciwko silnej władzy wykonawczej, a prawica jest za silną władzą wykonawczą. Wówczas w Polsce było odwrotnie. Lewica, która wierzyła Piłsudskiemu, chciała, aby Piłsudski był silnym prezydentem, chciała, aby prezydent miał jak najwięcej uprawnień. Prawica związana z ruchem narodowym, niechętna Piłsudskiemu, chciała ograniczenia władzy prezydenta. Dlaczego? Bo nie ufała Piłsudskiemu, bo nie chciała, aby Piłsudski rządził Polską, bo chciała, że jeżeli już Piłsudski tym prezydentem zostanie, to żeby miał tej władzy realnej jak najmniej. Drugą rzeczą, o którą się spierano, to było istnienie drugiej izby parlamentu. Ten parlament wyłoniony w 1919 roku to był tylko Sejm. Była tylko jedna izba, izba poselska. Spierano się więc, czy przywrócić Senat, który był przecież drugą izbą polskiego parlamentu w dobie Polski Szlacheckiej, czy też zostawić tylko jedną izbę parlamentu. Za Senatem była prawica, czyli Ruch Narodowy, Narodowa Demokracja. Przeciwko utworzeniu drugiej izby były ugrupowania centrolewicowe. Spierano się również o katalog praw socjalnych. Tu jak nie trudno się domyślić, za jak najszerszym katalogiem praw socjalnych były ugrupowania lewicowe, centrolewicowe. Niechętna takim rozbudowanym zapisom socjalnym była centroprawica. I była jeszcze jedna kwestia, budząca wówczas dużo namiętności, dużo sporów. Kwestia prawa własności. Dlaczego? Bo ugrupowania chłopskie, bardzo silnie reprezentowane w tym parlamencie, chciały reformy rolnej. Teraz chodziło o to, żeby zapisać w konstytucji tak prawo własności, aby to prawo własności nie blokowało możliwości prowadzenia w Polsce reformy rolnej. Na początku tego dzisiejszego spotkania mówiłem o tym, że Sejm uchwalił konstytucję jednomyślnie, czyli doszło do kompromisu. Czyli mimo różnych poglądów, mimo różnych niechęci, wszystkie liczące się ugrupowania sejmowe potrafiły się dogadać, potrafiły wypracować kompromis, potrafiły wypracować wspólny tekst konstytucji. Ten kompromis polegał na tym, że jak to zwykle w przypadku kompromisu, z jednej strony narodowa demokracja ustąpiła, jeżeli chodzi o kwestie reformy rolnej, jeżeli chodzi o kwestie zapisu praw socjalnych. Te kwestie były wpisane do konstytucji tak, jak chciały te grupowania lewicowe czy centrolewicowe. Z drugiej strony lewica ustąpiła prawicy w kwestii ustroju państwa polskiego, czyli w kwestii władzy prezydenta, czy w kwestii Izby Wyższej. Zgodziła się na to, aby powstała Izba Wyższa, czyli Senat. Konstytucję uchwalono 17 marca 1921 roku i ta data nie była datą przypadkową. Wkrótce bowiem miało się odbyć na Śląsku bardzo ważne głosowanie, plebiscyt, w którym mieszkańcy Śląska mieli zadecydować, czy chcą mieszkać w Polsce czy w Niemczech, czy chcą, żeby Śląsk należał do Polski czy do Niemiec. Uchwalenie konstytucji kilka dni przed plebiscytem miało być takim kolejnym argumentem dla Ślązaków, że warto głosować za Polską, że Polska jest państwem stabilnym, że Polska ma już konstytucję, że nie trzeba się bać przyłączenia swojego miasta, swojej gminy, swojego powiatu do państwa polskiego. Także kilka dni przed plebiscytem na Śląsku 17 marca jednomyślnie przez aklamację przyjęto pierwszą konstytucję II Rzeczpospolitej. Mówię pierwszą, bo w 1935 roku będzie jeszcze konstytucja kwietniowa. W polskiej tradycji przyjęło się określać konstytucję od dat. Była więc konstytucja 3 maja. Dzisiaj mówimy o marcowej. W 1935 roku będzie jeszcze konstytucja kwietniowa. I teraz ta konstytucja, zwana konstytucją marcową, rozpoczyna się od inwokacji. W imię Boga Wszechmogącego. Nasi przodkowie, tworząc pierwszą konstytucję odrodzonej Polski, nie mieli wątpliwości, że trzeba zacząć od inwokacji Dei, trzeba zacząć od wezwania Boga, w imię Boga Wszechmogącego. Podobnie postąpili twórcy Konstytucji 3 maja. Inaczej, niestety, postąpili twórcy Konstytucji w roku 1997. Co dalej czytamy w preambule? My, naród polski, dziękując opatrzności za wyzwolenie nas z półwiekowej niewoli, wspominając wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3 maja, dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki Ojczyzny, mając na oku, a pragnąc jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych, moralnych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich jej sił moralnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę państwa zabezpieczyć, tę oto ustawę konstytucyjną na Sejmie Ustawodawczym Rzeczpospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy. Mamy więc mowę o wdzięczności dla opatrzności za cud niepodległości. Mamy mowę w tej preambule o tradycjach, o Konstytucji 3 maja, o tradycji walki o niepodległość. Wreszcie mamy o tym, co ważne i istotne dla współczesnych, że ta nowa Polska ma wszystkim obywatelom zapewniać równość, że ma być Polską, która troszczy się o tych najsłabszych. Mówiłem już wcześniej, że w kwestii uprawnień prezydenta prawica przeforsowała swoją wizję. I dzisiaj, patrząc z perspektywy lat na tą konstytucję, to bez wątpienia ustrój państwa, sposób funkcjonowania władz był najsłabszą stroną konstytucji marcowej. Oto bowiem w konstytucji marcowej prezydent miał być wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat, posłów i senatorów, czyli przez parlament, nie przez obywateli państwa polskiego, i miał mieć bardzo mało uprawnień. Prezydent miał być głową państwa z niewielką władzą realną. Dlaczego? Bo prawica nie ufała Piłsudskiemu. Piłsudski nie chciał być zresztą takim prezydentem i nigdy prezydentem w tych ramach ustrojowych nie został. Czyli mamy bardzo słabego prezydenta wyłanianego przez parlament o bardzo niewielkich uprawnieniach. Mamy bardzo słaby rząd, który jest całkowicie zależny od parlamentu. Czyli to parlament powołuje rząd i może go w każdej chwili odwołać. Czyli mamy bardzo słabą władzę wykonawczą. Prezydent, który jest głową państwa o niewielkich uprawnieniach, rząd, który jest całkowicie podległy parlamentowi, czyli tą władzą najistotniejszą w państwie staje się parlament. Potwornie rozdrobniony parlament. Bowiem ordynacja wyborcza do Sejmu była ordynacją proporcjonalną, była ordynacją, która nie przewidywała żadnych progów wyborczych. W związku z tym w parlamencie polskim bywało po kilkanaście różnych ugrupowań. Nawet ugrupowania, które miały po 1% głosów, miały swoich przedstawicieli. Ten Sejm był bardzo rozdrobniony. Żeby stworzyć rząd, musiało się dogadać wiele partii. Wystarczyło, że jedna z tych partii zerwała koalicję i rząd często upadał. Wystarczyło, że kilku posłów zmieniło partię i rząd mógł upaść. W związku z tym, jak patrzymy na długość trwania rządów II Rzeczpospolitej, to rzadko się zdarzał taki rząd jak Władysława Grabskiego, który trwał prawie 2 lata. Często było tak jak z rządem Skrzyńskiego czy z rządem Sikorskiego. To były rządy, które trwały po pół roku, czy rząd Witosa. Trudno rządzić Polską, rozwiązywać problemy Polski, jeżeli rządzi się tak krótko. Jeżeli cała uwaga rządu jest skierowana na to, żeby przetrwać następne posiedzenie Sejmu. Żeby chwilowa większość nie obaliła rządu. Trzeba mieć też świadomość, że ten Sejm był rozdrobniony nie tylko dlatego, że było wiele partii lewicowych, prawicowych, ludowych, że ta polska scena polityczna była bardzo rozdrobniona, ale również dlatego, że były ugrupowania mniejszości narodowych. W tej II Rzeczpospolitej mniejszości narodowe to około 1/3 mieszkańców. Mniejszości miały też swoich posłów i to często było tak, że na przykład polska społeczność żydowska miała kilka partii, które wchodziły do parlamentu. Także to nie było tak, że polscy Żydzi mieli jedno ugrupowanie, które zasiadało w parlamencie. Polscy Żydzi mieli też różne poglądy polityczne, mieli różne ugrupowania i te różne ugrupowania wchodziły do parlamentu. Także władza wykonawcza niesłychanie słaba, zależna od skłóconego parlamentu, to powodowało olbrzymią niestabilność władzy w Polsce. To bez wątpienia była słabość tej konstytucji. Ale ta konstytucja gwarantowała podstawowe prawa obywatelskie. Jeżeli popatrzymy na te zapisy dotyczące praw człowieka, praw obywatelskich, wpisane do konstytucji marcowej, porównamy ją z innymi konstytucjami, które obowiązywały 100 lat temu w Europie i na świecie, to jest to jedna z najbardziej nowoczesnych konstytucji. Gwarantowała ubezpieczenia społeczne na wypadek bezrobocia, na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku, niedołęstwa. Konstytucja marcowa zakazywała zatrudniania dzieci poniżej 15 roku życia. Gwarantowała powszechną i bezpłatną naukę. Konstytucja marcowa również umożliwiała przeprowadzenie reformy rolnej. Stosowny artykuł 99 zaczynał się następująco. Rzeczpospolita Polska uznaje wszelką własność, czy to osobistą poszczególnych obywateli, czy to zbiorową związków obywateli, instytucji, ciał samorządowych, wreszcie samego państwa, jako jedną z najważniejszych podstaw ustroju społecznego i porządku prawnego. Tutaj nie będę całego tego długiego artykułu czytał, przeczytam końcówkę tego artykułu, to co jest tu bardzo istotne. Ziemia jako jeden z najważniejszych czynników bytu narodu i państwa nie może być przedmiotem nieograniczonego obrotu. Ustawy określą przysługujące państwu prawo przymusowego wykupu ziemi oraz regulowania obrotu ziemią przy uwzględnieniu zasady, że ustrój rolny Rzeczpospolitej Polskiej ma się opierać na gospodarstwach rolnych, zdolnych do prawidłowej wytwórczości i stanowiących osobistą własność. Czyli z jednej strony konstytucja marcowa gwarantuje własność prywatną, ale umożliwia również przymusową reformę rolną za odszkodowaniem. I w 1925 roku Sejm uchwali taką właśnie ustawę o reformie rolnej. I przez cały okres II Rzeczpospolitej, aż do wybuchu II wojny światowej, będzie trwał taki proces parcelacji majątków obszarniczych, czyli będzie wykupywana ziemia od tych wielkich posiadaczy ziemiańskich i przekazywana w ręce chłopów, aby tworzyć silne gospodarstwa rolne. Ten proces nie został zakończony do wybuchu II wojny światowej, no ponieważ państwo polskie było państwem ubogim, brakowało pieniędzy na odszkodowania, no bo kraj praworządny nie zabiera własności za nic. Aby przeprowadzić reformę rolną, trzeba było zapłacić za tą ziemię. Pieniędzy brakowało, więc ta reforma rolna wlokła się do wybuchu II wojny światowej, ale ona była przeprowadzona. Była przeprowadzona, bo artykuł 99 Konstytucji Marcowej umożliwiał przeprowadzenie właśnie reformy rolnej. Twórcy Konstytucji Marcowej nie mieli wątpliwości, jak ważną rolę odgrywa Kościół katolicki w życiu narodu. A trzeba pamiętać, że wtedy co najmniej 1/3 obywateli II Rzeczypospolitej to byli niekatolicy. Polska nie była tak jednolita wyznaniowo jak dzisiaj. Obok katolików była bardzo duża wspólnota prawosławnych, było dużo wyznawców judaizmu, oczywiście polscy Żydzi, było o wiele więcej niż dzisiaj protestantów. Ten świat religijny był o wiele bardziej pluralistyczny niż dzisiaj. A jednak twórcy Konstytucji Marcowej nie mieli wątpliwości, jak ważny jest Kościół katolicki. W Konstytucji Marcowej zapisano. Wyznanie rzymskokatolickie, będące religią przeważającej większości narodu, zajmuje w państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań. Kościół rzymskokatolicki rządzi się własnymi prawami. To jest bardzo ciekawy zapis. Wyznanie rzymskokatolickie, będące religią przeważającej większości narodu, zajmuje w państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań. Czyli wszystkie wyznania są równouprawnione, ale twórcy konstytucji wskazują, że rzymskokatolicki kościół jest tym kościołem wyjątkowym. Nie tylko dlatego, że jest najliczniejszy, ale również przez swoje zasługi w historii Polski. Konstytucja marcowa przewidywała przymusową naukę religii do 18 roku życia w szkołach państwowych, samorządowych, prywatnych, korzystających ze wsparcia finansowego państwa lub samorządu, przy czym tu nie było mowa, że to musi być religia rzymskokatolicka. To mogła być religia prawosławna, protestancka. To mogła być nauka judaizmu, ale uznawano, że religia jest czymś tak ważnym i istotnym, że każdy młody człowiek powinien, ucząc się, chodząc do szkoły, pogłębiać również swoją postawę religijną. Konstytucja marcowa nie była aktem doskonałym, ale była aktem ważnym, istotnym. Aktem, który budował podwaliny, fundament tworzącej się II Rzeczpospolitej, odrodzonej Polski. I na zakończenie opinia historyka Krzysztofa Kawalca. Nie krytykujmy zatem konstytucji z marca 1921 roku. Była wyrazem pragnień pokolenia, postrzegającego Polskę jako kraj cywilizacyjnie związany z Zachodem, za sprawą tradycji wolnościowej. Było to także nawiązanie do dziedzictwa dawnej Polski, za kontynuację której uważało się odrodzone państwo. Przy wszystkich swoich, w mojej opinii, przeszacowanych niedoskonałościach, Konstytucja 1921 roku zapewniała obywatelom odrodzonej Rzeczpospolitej funkcjonowanie państwa nieporównanie bardziej przyjaznego niż to, które ukształtowało się potem.
Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, zatęsknisz do rodzinnych stron i wrócisz tu, wrócisz gdzie twój dom. Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg. Powrócisz tu, za siedmiu gór i rzek. Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głuk, gdzie cienie brzus, piach mazowieckich dróg. Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól. Powrócisz tu, gdzie klucze białych. Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, by słuchać znów, jak wiosną śpiewa las. Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad, osiągniesz to, co chcesz za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już, z dalekich stron kiedyś wrócisz tu. Powrócisz tu,